Witam w kolejnym spotkaniu o zwierzętach. Tym razem zwróćmy uwagę na życie monastyczne. No, żeśmy trochę już mówili o tym, mówiąc o świętych. Większość świętych początkowo mocno związanych ze zwierzętami pod pustynią było właśnie świętymi, czyli pustelnicy, anachoreci. Później mamy opowieści, jak to w tych monasterach, które są już wspólnotowe, bo tak głównie dzielimy na takie, gdzie się żyje albo w pustelniach, w osobnych, w idiorytmii, albo o wiele ważniejsze i milsze Panu Bogu chyba życie we wspólnotach monastycznych. To my sobie wyobrażamy, patrząc na mnichów, to sobie wyobrażamy takich no właśnie ludzi żyjących w ciszy, oddzielonych od świata. No, niestety niektórzy nie mogą się z tym zgodzić, obarczeni posługami parafialnymi, tak jak w naszym pięknym supraślu jest naprawdę trudno znaleźć czas na wewnętrzne życie. To wszystko kosztem snu musi się odbywać. Natomiast jednak życie monastyczne od samego początku było bardzo mocno związane z naturą, że w wielu monasterach jest no, normalna gospodarka, prawda? Nie tylko ogród, ale także i hodowla. Także, a oprócz tego mnisi żyli w pustyniach, i w górach, i w lasach, w miejscach, gdzie człowiek spotykał się z przyrodą niemal bezpośrednio. I to właśnie ci pustelnicy bardzo, bardzo fajnie niektóre rzeczy pokazują. No, na przykład był jeden święty starzec, opowiadają, który no, do groty, do jaskini wszedł, żeby się przespać, a tam lew siedzi. I lew zaczął warczeć na niego i się zbierać do tego. A on do niego mówi spokojnie, mówi, co się denerwujesz? Mówi, to dużo jest miejsca, wystarczy dla ciebie i dla mnie, mówi. A jak ci jest za ciasno, to się wynoś i lew podkulił ogon i wyszedł, tak? Także jeden z takich bardzo, bardzo przyjemnych takich historii, które no, przypomina nam oślicę Balaama, który też osioł stanęła i nie chciała się ruszyć, bo to właśnie miała wyraźnie dać proroctwo o narodzinach Pana Jezusa. Znamy to właśnie z takich. Także świat zwierząt w monasterach czy w życiu mniejszym był czymś zupełnie naturalnym. Tam zwierzęta pomagały w codziennym życiu. To też za czasów biblijnych pamiętamy nakaz, że nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu, prawda? Czy szereg takich jest historii, które mówią o pracy i to o ciężkiej pracy. Osły i muły nosiły wodę i drewno, psy pilnowały stad, klasztornych bram, koty zapasów i ksiąg przed myszami. Także tutaj naprawdę mnisi żyli wśród nich i obserwowali je z uwagą. Jest taki jeden z takich filmików o górze Athos, o tym słynnym tam mnichu, ja nie pamiętam, w którym to klasztorze, on tam ponad 100 kotów. I to zresztą nie jest Słowianin, jakiś mnich z zachodu taki. Także to naprawdę jest taki piękny film, gdzie są ponad setka kotów. W wielu tekstach monastycznych pojawia się przekonanie, że przyroda jest dla człowieka nauczycielką. Właśnie ten zbiór starowiejskiego, z którego ja też trochę korzystałem, jest zapytaj zwierząt, pouczą. Prawda? Także to zwierzęta w wielu wypadkach dają przykład. Apokryf jeden mówił, że jak Kain zabił Abla, to nie wiedzieli, jak go pochować. Prawda? No bo to pierwsza śmierć w kosmosie. I wtedy ten apokryf opowiada, że Pan Jezus zesłał dwa gołąbki i jeden gołąbek zdechł, a drugi zaczął mu kopać jamkę i go wepchnął do tej jamki i przykrył ziemią. I tak się Adam nauczył pochówku, prawda? To jest bardzo symboliczna taka opowieść i ten. Podobne mamy, gdy lwy wykopały grób, Pawła pustelnika było, gdzie on umarł, a święty Antoni stał przy nim, a nie zabrał motyki, motyką, żeby w tej suchej ziemi, prawda, pustynnej wykopać. I wtedy się pojawiły, biegły obok dwa młode lwy i święty Antoni mówi do nich, chodźcie, mówi, pomagajcie. I one wydrapały pazurami grób dla świętego Pawła. I ten. Potem stały i czekały, kiedy Antoni powie, no to dziękuję, biegnijcie dalej. Są rzeczy, które nam się wydają, nie ma, a dla tego świata są normalnością, prawda? Widzi ten, czy to właśnie potrafi kazać tutaj. My znamy później bardziej historie takie o diable, że to diabła się do czegoś zmusiło, że na biesie leciał, tak jak tu niektórzy święci właśnie. A tam normalnie służyły konkretne zwierzęta i dalej się to... Wazylia już wspominałem, ale powiadał, że kto potrafi patrzeć na stworzenie, to się uczy pokory. Ale nie tylko pokory, ale i różnych zachowań, które mogą być mu przydatne w życiu. Ale mrówka przypomina pracowitość, prawda? Pszczoła porządek, zorganizowanie, wspólnotę, działanie we wspólnocie. Ptaki ufność wobec Boga i to wspominaliśmy. Dlatego to przyroda nie jest jakimś tłem życia czy upiększeniem, a jest księgą, w której można czytać o mądrości Stwórcy, czy gdzie Stwórca otwiera kolejne karty przyrody, żeby nas nauczyć. W tych opowieściach różnych związanych z mnichami, anachoretami, później już wspólnotowymi mnichami, zdarzały się także niezwykłe historie. Właśnie wspominaliśmy już kruka, który przynosił Pawłowi pustelnikowi chleb i co przyniósł dwa chleby, kiedy się pojawił u niego Antoni, bez żadnego. Ten wilk przynosił przez pewien czas pożywienie temu mnichowi żyjącemu w samotności. To są te zwierzęta, które przestawały się bać człowieka żyjącego w modlitwie i współpracowały. Więc mamy na przykład takie, że gdzieś pojawiają się wyrzuty sumienia wilczycy, że postąpiła tam, zagryzła człowieka. Czy wdzięczność lwicy, która tak skamlała przed świętym, że poszedł za nią i zobaczył, że w jaskini leżą lwiątka, które są ślepe. I on je pomazał im oczy i zaczęły widzieć. I lwica mu przyniosła na ten dzień później, przyniosła mu skórę baranią. Widać, nie wiem, bo zabił, ale to tak jak nam koty czasem przynoszą mysz w prezencie, bo po prostu to, co dla nich jest najcenniejsze, czy coś, uważają, żeby się ten... No i święty właśnie zgodnie z regułą przyjął od niej tę skórę i tam dał jakiejś źle ubranej mniszce, żeby sobie z tego uszyła ubrania. Ale to też jest przykład taki tego. Takie są... Mnisi zbierali nawóz suszyli suszyli nawóz zwierząt, on im pomagał chyba do uszczelniania. Do uszczelniania im pomagał, także do ogrzewania. Do ogrzewania palili jako wiemy, że w Indiach na przykład słonie chodzą za słoniami z koszami i łapią ten nawóz jako niezwykle cenny. Tak samo mamy właśnie, że hiena, lwica czy ten. Był taki święty mnich, znaczy mnich, który żywił się tylko trawami, a nie bardzo się znał na ziołach. I jadał różne trawy i raz czy drugi otruł się, bardzo się zatruł i chorował. Z trudem z tego wyszedł i pojawiła się przed niego celą, pojawiła się gazela. I przyniosła pęk różnych traw i rzuciła. I zaczęła pyskiem rozrzuciła te trawy. I zaczęła wybierać te, które trują i odkładać na bok. I potem zjadła te, które są dobre. I tak go nauczyła, co należy jeść, żeby sobie nie zaszkodzić. To teraz taki dowcip, może trochę niesmaczny, ale jak człowiek, Ukrainiec spotyka w lesie człowieka niesiącego młodego chłopca, który niesie cały koszyk muchomorów. I on zwraca się do niego po ukraińsku, że co ty zrobisz, co to przecież to muchomory. A on mu po rosyjsku odpowiada, co wy do mnie mówicie? Ja nic. I zawraca, prawda? Także troszkę tego typu tutaj takie można. Bardzo piękna rzecz z komarami na przykład jest związana. My bezlitośnie zabijamy te komary i prześcigamy się w tej historii. Natomiast pamiętamy, że o komarze mówił Pan Jezus w jednej z przypowieści do faryzeuszy, ponieważ komar był nieczystym owadem i faryzeusze przecedzali napoje, żeby przypadkiem tam nie było komara. I Pan Jezus do nich mówi, wy co przecedzacie komara, a wypijacie wielbłąda, czyli grzeszycie folto, to samo co źdźbło i belka w oku, prawda? To jest ten sam paralelizm. I tutaj cedzenie komara, to jest bardzo, bardzo ciekawe, to weszło do frazeologizmu. My też czasem mówimy o tym, jak ktoś właśnie zwraca uwagę na szczegóły nieistotne, mówimy, że właśnie ten to cedzi komary. Także tu. A tu była historia ze świętym Makarym, słynnym takim pustelnikiem z wielką brodą. I on zabił komara, który już wypił jego krew i tu rozmazała się ta krew po nodze. I wtedy Makary, widząc tę krew swoją i tego zabitego komara, jakby poczuł wyrzuty sumienia. Mówię, jakże to, dlaczego ja zabiłem go, jak on jakby sobie tutaj. I poszedł w teren bagnisty na 6 miesięcy, rozebrał się do naga i dlatego przedstawiamy nagiego z ogromną brodą, przykrywającą mu tam wszystko, żeby właśnie ten. I był tak, a mówi żywot, że komary były tak wielkie jak osy i te komary go żarły. I on po pół roku wrócił tak spuchnięty, tak pożarty, że ludzie go poznali tylko po głosie. Tak opowiada święty żywot tego świętego, prawda? Ale to jest. Natomiast sytuacja bardzo podobna, ale nie słyszałem jej w innym żywocie, nie spotkałem z naszym Teodozym. Z Groty, z Pieczerskim, Feodosii Pieczerski, założyciel Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, który skoro tam na tych terenach podmokłych, gdzie oni te sobie kopali te groty, okazało się, że ogromna ilość, Dniepr niedaleko, że ogromna ilość komarów. I przychodzący na podwig, na tę próbę mniszą, mnisi, no bardzo narzekali na komary, bo spać nie mogli. I święty Teodozy opisuje to jego żywot, to moim zdaniem jest jedna z piękniejszych historii, która też u nas jakoś nie została wykorzystana, chyba że ja może nie znam. On wychodził nad groty, na górę nad grotami, i zdejmował, obnażał się do pasa i odmawiał psałterz i wołał komary, żeby do niego przylatywały. I te komary, nie przebijając się tam przez szaty mnisze, przychodziły sobie skubać naszego świętego Teodozego, który właśnie cierpliwie odmawiał psałterz i się wystawiał komarom na pożarcie. To też piękna, moim zdaniem jedna z piękniejszych historii, które mamy. Ja może tu panie zasłonią, zatkają uszy, ale też był jeden mnich, który odczuwał pokusy także seksualną nieustannie i poszedł, złapał żmiję i obnażył się, przyłożył ją do swoich genitalii, żeby ona go ugryzła i umrzeć w tym poczuciu takiej właśnie tych pokus cielesnych. A żmija mu wtedy ludzkim głosem mówi, to jest zbyt proste, musisz sam pokonać te pokusy. I mówi, odłóż mnie spokojnie, mówi, wracaj do klasztoru i walcz z pokusą. I on się ubrał, wrócił i starał się pokonać. Także też są takie nawet takie pikantne elementy. Nie myślcie, że to jest nuda i że wszędzie to jest to samo. Tak jak się człowiek zbliży do tej wczesnochrześcijańskiej, późniejszej, średniowiecznej literatury, to naprawdę szeroko można otworzyć oczy, żeby to zobaczyć. Jeden przechodził przez pustynię i zabrakło wody i nigdzie tej wody nie znajdował. I wtedy stado antylop podeszło, jedna z małym antylopkiem i nadstawiła wymię temu świętemu, żeby pił mleko. I szła z nim i z tym małym, jedni mówią, że dzieląc między świętego a małego swojego synka, a inni mówią, że odstawiając nawet synka, karmiła świętego. Także takie mamy historie. Także są historie te ze świętym, ze żmijami. Potem jeden abba uśmiercił hipopotama, który należy do tyta. Inny krokodyla. Z krokodylem są to takie też historie niezwykle. Jeden święty wykorzystał go, żeby przewiózł przez rzekę. Kazał mu ten, żeby ten drugi mnich się bał. On mówi, wstawaj i ten przepłynęli. Przepłynęli jak tratwą na drugi brzeg i tamten święty mówi do krokodyla, słuchaj, nie bądź już niedobry, wyjdź z tej wody, mówi sobie na brzegu, zdechnij spokojnie. I tak właśnie krokodyl posłuchał, wyszedł i oddał ducha już jako dobre zwierzę, posłuszne świętemu. I inny miał też wielkiego węża, o którym się mówi, nie wiadomo, czyli w zasadzie smoka. Smoka, nasi się boją smoka, że zbyt legendarny taki, że w tym mamy, w kodeksie supraskim, do którego odsyłam, mamy też takie właśnie, które nazywamy potwory, my to tam różnie staraliśmy się tłumaczyć, ale to jak potwory, co? A to w zasadzie tam oryginał mówi o smokach. Języki południowe, słowiańskie rozróżniają między zmej i zmij, prawda, zmije i właśnie ten taki smok, taki nie wiadomo co, właśnie taki smok, trochę latające zwierzę, które... Przy świętym Antonim mamy całe sceny kuszenia go. Tam jest bardzo charakterystyczna scena, która pozwala nam wydzielić wśród zwierząt grupę niebezpiecznych wobec człowieka zwierząt. Bo demony, jak tam w takim próbują go kusić, straszyć, żeby on się przestraszył i wyrzekł się Pana Boga, tam demony przyjmują postaci różnych zwierząt. I żywot wymienia. Wymienia lwa, niedźwiedzia, leoparda, byka, węża, żmiję, skorpiona i wilka. To jest grupa chyba tych właśnie, czyli dla ludzi, którzy opisują te historie, to jest właśnie to, co straszyło bardzo. Historia z tym, jak były zwierzęta, to co opowiadałem o tej grocie, który lew uciekł, bo mówi, przecież jest tu miejsce, ale on nie chciał i go nazywa niecierpliwy lew, że właśnie nie miał cierpliwości być ze świętym. No też może zapach świętego, no nie wiem, ale czy lew przyjemniej pachnie, ale to ten zapach świętości to nazywają żywoty. Natomiast u świętego Antoniego jeszcze taki właśnie znalazłem moment, że co on sobie posadził w ogródku, tam posiał i posadził i ten to zwierzęta, tak jak teraz u nas te gęsi i żurawie, my się tak cieszymy, że przyleciały orlicy, mówią o przyjechaniu i niszczą nam uprawy, prawda? No i to samo było, te zwierzęta przychodziły tam, ryły świętemu Antoniemu i on któregoś dnia tam sobie został przy tym, one przyszły, on złapał, przytrzymał jedno z tych zwierząt i powiedział, dlaczego mi szkodzicie, skoro ja wam nie szkodzę? Mówi, idźcie i w imię Pana nie zbliżajcie się tutaj więcej. No i one posłuchały i nie przychodziły więcej. Także to też niekoniecznie płot elektryczny czy coś, które dzisiaj wystawiamy, prawda? Ale też Słowo Boże czy Słowo Świętego jest taką granicą. I na koniec przedstawię bardzo zobowiązującą taką wizję, którą święty Pachomiusz miał 10 grup mnichów. Podzielił, ukazał, nie mam czasu na omawianie każdej z nich, ale polecam, żeby sobie to przeczytać czy zobaczyć, dlaczego właśnie przypisuje poszczególnym mnichom określone zachowanie określonych zwierząt. Jest 5 grup mnichów dobrych i niegodziwych, i 5 niegodziwych. Ci niegodziwi, to proszę zwrócić uwagę, tylko wymienię nazwy, a proszę nas sobie pomyśleć, dlaczego, co by trzeba było robić jako mnich, żeby dostać się do tej właśnie grupy. Czyli jedna jest hieny, potem mamy psy, wilki, lisy i barany. Hieny, psy, wilki, lisy, barany. To są, jest 5 grup niegodziwych, niedobrych mnichów. Natomiast dobrzy mnisi, kolejne 5 kategorii, owce, gołębie, synogarlice, pszczoły i koziołki. Koziołki. Także to trochę jako zagadka, trochę jako takie chęć do zadania na poszukanie tego. Święty Pachomiusz Wielki takie 10 kategorii mnichów. Jeśli słuchają mnie ojcowie zakonni, to niech sobie pomyślą, do której kategorii należą. Także do usłyszenia w następnym spotkaniu.